Wszyscy robią swoje, ale ukradkiem obserwują McMurphy'ego, który przysuwa sobie fotel, włącza telewizor i siada przed nim. Na ekranie pojawia się boisko bejsbolowe, a na jego tle śpiewająca papuga, która reklamuje żyletki. McMurphy wstaje, nastawia głośniej telewizor, żeby zagłuszyć muzykę płynącą z megafonu na suficie, przysuwa sobie krzesło, na którym rozsiadszy się wygodnie w fotelu, kładzie skrzyżowane nogi, a następnie zapala papierosa. Drapie się po brzuchu i ziewa.
O, fajno jest! Przydałaby się jeszcze tylko puszka piwa i gorąca kiełbaska.
Widzimy, że twarz oddziałowej czerwienieje, a usta drgają jej nerwowo. Rozgląda się szybko i spostrzega, że wszyscy ją obserwują, ciekawi, co zrobi. Nawet czarni i pielęgniarki spozierają na nią z ukosa, przypatrują się jej też starzyści schodzący się na spotkanie personelu. Zaciska mocno usta, spogląda na McMurphy'ego i czeka, aż piosenka reklamowa dobiegnie końca. Wtedy wstaje, podchodzi do stalowych drzwi z tablicą rozdzielczą, przekręca wyłącznik i gasi obraz. Na szarym ekranie pozostaje tylko mały świetlisty punkcik podobny do oka, wycelowany w siedzącego naprzeciwko McMurphy'ego. Ale to jasne ślepie nie przeszkadza mu wcale. McMurphy zachowuje się tak, jakby w ogóle nie zauważył, że zgasł telewizor, wkłada w zęby zapalonego papierosa, nasuwa czapkę głęboko na rude kędziory i odchyla głowę, żeby daszek nie zasłaniał mu pola widzenia. Siedzi tak z rękami pod głową, z nogami na krześle, pali papierosa i wpatruje się w ekran. Oddziaływanie może tego dłużej znieść. Podchodzi do drzwi dyżurki i woła do McMurphy'ego, żeby pomógł pozostałym pacjentom w sprzątaniu. Nie zwraca na nią uwagi.
Powiedziałam, panie McMurphy, że ma pan wrócić do pracy.
Głos ma piskliwy jak piła elektryczna, wrzynająca się w sosnę.
Panie McMurphy, ostrzegam pana.
Wszyscy przerywają pracę. Oddziałowa rozgląda się, a potem robi krok w stronę McMurphy'ego.
Zdaje pan sobie sprawę, że przebywa pan tu na przymusowym leczeniu? Decyzja jest w moich, znaczy w naszych rękach.
Podnosi pięść. Czerwono-pomarańczowe paznokcie wpijają się jej w dłoń.
Pański los jest w naszych...
Harding gasi froterkę, zostawia ją na korytarzu, przysuwa sobie fotel, siada obok McMurphy'ego i również zapala papierosa.
Panie Harding, ma pan teraz sprzątać.
Przychodzi mi do głowy, że głos oddziałowej brzmi, jakby piła trafiła na gwóźdź. Skojarzenie to wydaje mi się tak zabawne, że o mało nie parskam śmiechem.
Panie Harding!
Z kolei Chizik przestaje sprzątać i przysuwa sobie fotel, następnie Billy, po nim Scanlon, potem Fredrickson i Zeffelt, a w końcu wszyscy rzucamy zmywaki, szczotki, ścierki i siadamy w świetlicy.
Co wy sobie... Przestańcie, przestańcie!
Siedzimy w rzędach przed zgaszonym telewizorem, wpatrzeni w szary ekran, udając, że widzimy mecz wyraźnie jak na dłoni, a za nami oddziałowa szaleje i wrzeszczy. Gdyby ktoś wszedł wtedy do świetlicy i zobaczył dorosłych facetów obserwujących pusty ekran, a za nimi rozwścieczoną 50-letnią kobietę krzyczącą o posłuszeństwie, porządku i karach, pomyślałby, że ma przed sobą bandę kompletnych wariatów. Kątem oka widzę w dyżurce kołyszącą się nad biurkiem białą porcelanową twarz oddziałowej. Marszczy się, odkształca, a oddziałowa daremnie stara się nad nią zapanować. Pozostali pacjenci też spoglądają dyskretnie w stronę dyżurki. Niby wciąż obserwują pusty ekran, ale podobnie jak ja, co rusz zerkają na wielką oddziałową. Po raz pierwszy role zostały odwrócone. Nareszcie ona poznaje na własnej skórze, co to znaczy być na widoku, kiedy człowiek najbardziej na świecie pragnie się odgrodzić nieprzeniknioną zasłoną od ciekawskich spojrzeń, a tymczasem nie ma od nich ucieczki. Starzyści, czarni i pielęgniarki też obserwują oddziałową, czekając, kiedy pójdzie do pokoju lekarskiego na zebranie, które sama zwołała, i zastanawiają się, jak się zachowa teraz, gdy już wiadomo, że ją też można wyprowadzić z równowagi. Oddziałowa czuje ich spojrzenia, ale nie rusza się z miejsca, nawet kiedy bez niej wychodzą na korytarz. Maszyny w ścianach przerwały pracę, jak gdyby też czekały, kiedy oddziałowa wstanie od biurka. Nigdzie nie ma mgły. Nagle przypominam sobie, że powinienem sprzątnąć pokój lekarski. Zawsze od wielu lat zamiatam go właśnie w trakcie zebrań personelu. Ale teraz za bardzo się boję, żeby wstać z fotela. Pozwalali mi tam sprzątać w przekonaniu, że jestem głuchy. Czy się nie zorientowali, że to udawanie, gdy na ich oczach usłuchałem McMurphy'ego i podniosłem rękę? Czy się nie domyślili, że przez cały czas słuch miałem w porządku i znam wszystkie tajemnice przeznaczone wyłącznie dla ich uszu? Co ze mną zrobią w pokoju lekarskim, jeśli odgadli prawdę? Dopiero teraz uzmysławiam sobie, na jakie straszliwe niebezpieczeństwo się naraziliśmy, pozwalając McMurphy'emu wyciągnąć nas z mgły. Sprzątanie pokoju lekarskiego jest zawsze nieprzyjemne. Nikt nie uwierzy, co musiałem tu sprzątać, jakie okropieństwa, jady wydzielane prosto z porów i przesycające powietrze kwasy dość silne, żeby rozpuścić człowieka. Sam to widziałem. Kiedy jednak tym razem pukam do drzwi, wielka oddziałowa przypatruje mi się bacznie przez Judasza i dopiero po chwili wpuszcza mnie do środka. Jej twarz znów przybrała dawny wyraz, jeszcze bardziej władczy niż kiedykolwiek. Pozostali jak zwykle słodzą kawę albo częstują się papierosami, ale atmosfera w pokoju jest napięta. Najpierw myślę, że to przeze mnie, a potem widzę, że wielka oddziałowa dotąd nie usiadła i nawet nie nalała sobie kawy. To lekarz otwiera zebranie.
Kwadrans po! Już dawno powinniśmy byli zacząć. Otóż, jak państwu wiadomo, dzisiejsze zebranie zostało zwołane na życzenie siostry Ratchet. Siostra zadzwoniła do mnie przed zebraniem grupy terapeutycznej i powiedziała, że jej zdaniem McMurphy zagraża porządkowi na oddziale. Doskonała intuicja, zważywszy, co się wydarzyło przed kilkoma minutami, prawda? Po tym, co się stało, ciągnie więc lekarz, zapewne nikt nie powie, że mamy do czynienia ze zwyczajnym pacjentem, to chyba jasne. Jest ewidentne, że zagraża porządkowi, więc wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, co należy przedsięwziąć. Oddziałowa po to zwołała zebranie, proszę sprostować, jeśli się mylę, siostro Ratchet, żebyśmy omówili zaistniałą sytuację i podjęli jednomyślną decyzję w sprawie pana McMurphy'ego, prawda?
Spogląda błagalnie na oddziałową, ale ona wciąż milczy. Zadarła głowę, wpatruje się w sufit, sprawdza pewnie, czy jest czysty i zachowuje się tak, jakby w ogóle nie słyszała lekarza. Doktor Spivey zwraca się więc do stażystów siedzących w szeregu na końcu pokoju. Wszyscy mają tę samą nogę założoną na drugą i trzymają filiżanki na tym samym kolanie.
Jak tam, panowie? Zdaję sobie sprawę, że mieliście za mało czasu, żeby postawić ostateczną diagnozę, ale widzieliście zachowanie pacjenta. Co o nim sądzicie?
Stażyści podrywają głowy. Bardzo chytrze przekazał im pałeczkę. Spoglądają na wielką oddziałową. W ciągu kilku krótkich minut udało się jej odzyskać całą dawną moc. Siedząc i uśmiechając się w stronę sufitu, nie odzywając się ani słowem, znów zawładnęła oddziałem i wszyscy wiedzą, że to z nią należy się liczyć. Ten, który jej podpadnie, będzie kończył staż na odwykówce w Portland. Zaczynają się wiercić równie niespokojnie jak lekarz.
Rzeczywiście zagraża porządkowi.
Pierwszy młodzik woli być ostrożny. Wszyscy trzej starzyści popijają kawy i zastanawiają się nad tym, co powiedział. Następny mówi,
może stanowić zagrożenie dla otoczenia. Słusznie, słusznie,
przytakuje lekarz. Młodzik sądzi, że jest na właściwym tropie i ciągnie dalej.
Nawet poważne zagrożenie, dodaje przesuwając się na brzeg krzesła, musimy przecież pamiętać, że dopuszczał się aktów przemocy wyłącznie po to, aby zamienić pobyt na farmie penitencjarnej na pobyt w stosunkowo luksusowych warunkach szpitalnych. I świadomie dopuszczał się aktów przemocy, wtrąca pierwszy.
Trzeci natomiast ma mrocze pod nosem. Oczywiście właśnie to może dowodzić, że pacjent jest tylko chytrym oszustem, zupełnie zdrowy na umyśle. I zerka na oddziałową, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Ona jednak wciąż siedzi bez ruchu i nic nie daje po sobie poznać. Za to reszta personelu spogląda na niego gniewnie, jakby powiedział coś wyjątkowo nieprzyzwoitego. Widzi, że się wygłupił i usiłuje obrócić wszystko w żart, dodając z chichotem, nigdy nie wiadomo, co komu w duszy gra, ale jest już za późno. Pierwszy starzysta ostawia filiżankę, wyciąga z kieszeni fajkę o główce wielkiej jak pięść i rozpoczyna atak.
Szczerze mówiąc, Alvin, rzecze do trzeciego, zawiodłem się na tobie. Nie trzeba znać historii choroby pacjenta McMurphy'ego, wystarczy samo jego zachowanie na oddziale, żeby widzieć, jak absurdalna jest twoja sugestia. To człowiek nie tylko bardzo poważnie chory, ale moim zdaniem również potencjalnie groźny dla otoczenia. Wydaje mi się, że podobnymi podejrzeniami kierowała się siostra Ratchet, zwołując dzisiejsze zebranie. Nie rozpoznajesz typowych cech psychopatycznych? Nigdy nie zetknąłem się z bardziej oczywistym przypadkiem. Ten człowiek to Napoleon, Genghis Khan, Attila.